Zanim zacznę się dzielić, chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Jeśli chcesz słyszeć Boga, posłuchaj mnie uważnie, to musisz się skoncentrować. Nie możesz pozwolić, żeby cokolwiek cię rozproszyło. Dlatego, że Duch Święty, on zawsze mówi do serca, do twego jestestwa. To jest bardzo proste słyszeć Pana, halleluja. To jest proste. To tylko od nas zależy, czy my w to uwierzymy i czy otworzymy swoje serce i pozwolimy, żeby prawda przemawiała. Ojcze, oddajemy Ci teraz ten czas. Otwieramy swoje serce, Ojcze, dla Ciebie. I prosimy Ciebie, Ojcze, żebyś do nas mówił poprzez Twoje słowo i poprzez Twego Ducha. Ojcze, i proszę Ciebie o taką łaskę dla nas wszystkich tutaj, dla każdej osoby, żebyśmy potrafili, Ojcze, przyjąć to, co chcesz nam dzisiaj przekazać. Ojcze, o to Cię proszę i za to Ci dziękuję w imieniu Jezusa. Amen, amen. Macie swoje Biblię? Podnieście je, chcę zobaczyć. I nie przychodźcie do kościoła bez Bożego Słowa. To jest porażka. Trzymajcie w górze, niech ja zobaczę to. Elektroniczne są dozwolone, tylko dozwolone. Okej. Zadam wam, kochani, pytanie. Posłuchaj mnie uważnie. Czy naprawdę w swoim sercu wierzysz, że to jest Słowo Boga? Nie w głowie, nie w umyśle, w swoim sercu. To jest fundament. Czy naprawdę wierzysz? Czy masz jakieś wątpliwości na przykład? Kochani, dzisiaj bardzo wielu ludzi wierzy w Boga. Jest pytanie, ale ilu wierzy Bogu? Bo to są dwie różne rzeczy. Jeśli zaczepisz ludzi na ulicy, 10 osób, to prawdopodobnie 8 z nich powie, że wierzy w Boga i chodzi do kościoła i powie ci, a co ty ode mnie chcesz? A kiedy zadasz pytanie, ale czy wierzysz Bogu? Oni nie bardzo wiedzą, o co ci chodzi. Czy macie taką świadomość, że wielu wierzących ludzi, nowonarodzonych, którzy powierzyli swoje życie Bogu, uwierzyli w krzyż Jezusa jako Zbawiciela, ciągle ma problemy. Widzieliście takich ludzi? Nie można wierzyć Bogu, nie znając tego słowa. Nie możesz wierzyć Jemu, jeśli nie znasz słowa, bo nie wiesz, w co wierzyć. Nie możesz czerpać z Jego błogosławieństw, nie znając słowa i nie wierząc w to słowo i nie przyjmując tego słowa. Nie można tak naprawdę uważać się za osobę wierzącą, biblijnie wierzącą, nie znając słowa. Nie można się na nowo narodzić bez słowa. A więc nie można wejść do Bożej rodziny bez słowa. Myślę, że wiele razy słyszeliście z moich ust, że religia i chodzenie do kościoła nikogo nie zbawiła i nie zbawi. To osoba jest Zbawicielem. Aby stać się naprawdę prawdziwym chrześcijaninem, człowiek musi się narodzić jeszcze raz. Musi się narodzić z Boga, z Bożego Ducha. A to jest możliwe tylko i wyłącznie poprzez to słowo. To już apostoł Piotr mówił, zostaliśmy zrodzeni przez to nieskazitelne nasienie, przez słowo. Które żyje i trwa, powiedział. Posłuchajcie mnie. Tam jest wyraźnie napisane, jako odrodzeni, nie z nasienia, skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, to, które żyje i trwa. Wiecie, co to znaczy? Tutaj w tym Słowie to Słowo jest żywe, ono żyje. To jest żywe Słowo. To jest Jezus Chrystus ukryty tutaj. To On jest Słowem Boga Ojca. To Słowo kiedyś w ciele chodziło po tej ziemi. Ono ciągle żyje i ono ciągle trwa. Wiecie, co to znaczy? Że ono jest niezmienne. Nikt go nie może zmienić. Ono trwa nieustannie. Bez względu na to, co o tym myślisz, to ono i tak trwa. I żaden człowiek nie jest w stanie zmienić tej prawdy, która tu jest zawarta. Jezus powiedział kiedyś do bardzo mądrego człowieka, do nauczyciela prawa Żydów. Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, czyli nie narodzi z Boga, z Ducha Bożego, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I potem powtórzył, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, o czym on, co on miał na myśli, co jest tą wodą? To Słowo, Jezus powiedział, wy jesteście już czyści przez Słowo, które wam głosiłem, a więc to Słowo, ono ma w sobie moc dla każdego słuchającego sercem, że to Słowo oczyszcza z brudu wnętrze człowieka. Nic innego nie oczyści duchowego brudu, tylko to Słowo. Więc powiedział, że kto się nie narodzi z wody i z ducha. Dlaczego te dwie rzeczy? Bo one są połączone. Bo Duch Święty jest autorem tego Słowa. Jezus nazwał go Duchem Prawdy. Więc tu jest dodał, że nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc widzisz, do Królestwa Bożego prowadzą pewne drzwi, pewna brama. I żeby tam wejść, bez słowa żywego nie wejdziesz tam. To nie jest sprawa umysłowa, intelektualna. To jest pewna duchowa rzeczywistość. Coś wam powiem, to jest duchowa księga, bo autorem jest Duch żywego Boga. To nie jest zwykła księga. A więc bez Ducha Bożego możesz to czytać jak gazetę i ona nie będzie mówić do ciebie. Niczego w tobie nie zmieni, dopóki nie uznasz, że to jest Słowo Boga Wszechmogącego, niezmienne. I ono jest prawdą. Kiedy popatrzysz na ludzkość, możemy zobaczyć, kochani, taką bardzo podstawową prawdę. Cokolwiek człowiek robi, jakiekolwiek decyzje w swoim życiu podejmuje i te decyzje, które nie są oparte o prawdę tego słowa, w konsekwencji zawsze się obracają przeciwko człowiekowi, przynosząc mu ból, cierpienie, zniszczenie, choroby, śmierć, lęki, stresy, napięcia. Dlaczego? To nawet działa wśród wierzących. Jaka jest z tego lekcja? Po co Duch Święty przyszedł do nas? Żeby nas prowadzić właściwą drogą i ciągle wprowadzać nas w prawdę, bo On jest Duchem Prawdy. Jezus powiedział, kiedy przyjdzie Duch Święty, powiedział tak, świat Go przyjąć nie może, bo Go nie widzi i nie zna. Wiecie, bo to jest duchowa osoba. Ale do swoich uczniów powiedział, wy go znacie już, bo przebywa wśród was. Dopóki Jezus nie odszedł do chwały, do Ojca, Duch Święty przebywał wśród nich. Oni odczuwali Jego obecność, ale oni jeszcze nie byli zrodzeni z Boga. I Jezus powiedział, będzie w was, w środku. Wy go już znacie. Świat go przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wiecie dlaczego? Bo świat nie żyje w prawdzie. Świat żyje w zakłamaniu, bo jest pod wpływem kogo? Ojca kłamstwa. A więc Duch Święty, On zawsze chce wprowadzić cię w prawdę. Wiesz, kto jest prawdą? Prawda jest osobą. To jest Jezus Chrystus. On sam o sobie powiedział. Ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przyjdzie do Ojca tylko przeze mnie. A więc Duch Święty, On wprowadza w prawdę. On zawsze chce cię wprowadzić w prawdę. W każdej twojej sytuacji i okoliczności życia, bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu, On przyszedł po to, żeby ci pomóc. Wprowadzić w prawdę chce, żebyś zobaczył tą prawdę. Bo kiedy zobaczysz prawdę i ją przyjmiesz, to ona cię zaprowadzi do wolności. Wprowadzi cię na drogę do wolności. Gdzie jest problem? Problem, kochanie, jest taki, że my często nie chcemy, nie jesteśmy otwarci na prawdę, która nie zawsze jest przyjemna. My chcemy, żeby ta prawda ciągle nas tylko głaskała. I wielu mówi, no jest łaska, więc tak naprawdę grzech został załatwiony na krzyżu raz na zawsze, jest łaska. Możemy żyć jak chcemy, bo jest łaska. Powiem wam, to jest nauka zwiedzona, to jest zwiedzenie. Łaska jest po to, żeby nas zmienić na obraz i podobieństwo Chrystusa. Po to jest łaska, żeby pomóc nam w każdej naszej słabości, niemocy. Duch Święty jest nazwany też duchem łaski i błagania. On chce wprowadzić nas w prawdę. Byliście kiedyś w sytuacjach, kiedy nie wiedzieliście, co zrobić? Myślę, że każdy z nas ma takie doświadczenie, prawda? Coś ci powiem. On zna prawdę o tej sytuacji. On zna tą prawdę i chce wprowadzić ciebie w prawdę. Po co? Wiesz, co to znaczy wprowadzić w prawdę? Tam jest napisane, że On nie przyprowadza tylko do prawdy. On chce wprowadzić nas w prawdę. Wiecie, co to znaczy? On chce wprowadzić nas w Chrystusa, w swoje żywe słowo. Bo tylko to słowo. Wiecie, że to jest namaszczona księga? Kto w to wierzy? Coś wam powiem. To nie jest tylko papier i trochę czarnej drukarskiej farby oprawionej w skórę. To jest żywe słowo. Ono jest namaszczone przez samego Boga, bo Jezus Chrystus był namaszczony. Całe słowo przez Boga jest natchnione, amen? Całe, nie wyrywki przyjemne dla nas, ale całe słowo. I tam jest napisane po co? Do korygowania, do pokazywania, do poprawiania, do wychowywania. Po to, żebyśmy byli doskonali. Czyli można powiedzieć, ona nas wychowuje. Wiecie, kiedy nieraz czytasz Stare Przymierze, zawsze mnie to dotykało. W 5 Mojżeszowej jest zapisane, w 8 rozdziale. Bóg mówił do swego ludu przymierza. Wiecie, jeśli to jest w Biblii, my możemy się czegoś nauczyć z tego, co Bóg mówił, z Jego słowa. Zachowaj w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni. Aby Cię ukorzyć, to nie jest przyjemne słowo. Co to znaczy ukorzyć? Złamać dumę i pychę człowieka. Powiem wam, jeśli chcesz czerpać z Bożej łaski, to musi zostać złamane. Bo łaska jest tylko dla pokornych. i doświadczyć, czyli wypróbować i sprawdzić, i aby poznać, co to jest w twoim sercu tak naprawdę. Czy Bóg tego nie wie? Bóg wie wszystko. A więc dlaczego to jest napisane? Po to, żeby nam to pokazać. Jaki jest stan mojego serca wobec Niego, wobec Jego słowa, wobec prawdy. I aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. I tam jest dalej napisane, upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, aby dać ci poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz że człowiek żyć będzie każdym słowem wychodzącym z ust Pana. A więc sam Bóg mówi, widzicie, chleb normalny to jest po to, żeby ciało nie umarło, amen? Ale manna jest symbolem duchowego chleba. I Bóg codziennie chce nam dawać duchowy chleb, świeżą mannę. Po co? Żeby naskarmić naszego wewnętrznego człowieka. Jak to przychodzi? Kiedy oddzielasz się dla Niego, wchodzisz w Słowo i pozwalasz, żeby On przemawiał do ciebie. Jeśli nie oddzielasz się dla Boga, jeśli nie dajesz Mu takiego czasu, to twój duch będzie zawsze głodny. I wiesz, co wtedy robisz najczęściej? Szukasz po swojemu. Szukasz w swoich pragnieniach, pomysłach i myślisz, że to Bóg i nakręcają się ludzie często. Wiecie, po czym to poznać? Po owocach. Wiecie, jakich? Owocach życia. Nie po owocach, które przyjdą za rok, czy za dwa, czy za trzy. Za 10, 15, 20 lat. Poznaj wtedy w twoim sercu, że jak Bóg ćwiczy, czyli wychowuje swego syna, tak Pan Bóg wychowuje ciebie. Jezus powiedział, kiedy szatan go kusił pod koniec postu i powiedział, jeśli jesteś Synem Bożym, to zamień te kamienie w chleb, jesteś głodny, żebyś się najadł. Co Jezus mu odpowiedział? Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Jezus nie dał się skusić. Gdyby Ojciec mu powiedział, wypowiedz słowo do tych kamieni, one staną się chlebem, to Jezus by to zrobił. I tak by się stało. Ale Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. Jezus miał świadomość, że Słowo Boga jest wieczne, jest niezmienne, jest prawdziwe. Jest napisane, że Bóg nad wszystko wywyższył imię i Słowo swoje. Wiecie, wielu wierzących ma, mówię, ma problemy po prostu w dzisiejszym ciele Chrystusa. Kiedy patrzę, wiecie, przez prawie 40 lat mam pewne doświadczenie. Ja nie mówię, że wiem wszystko, bo nie wiem wszystkiego. Ale pewne rzeczy widziałem, a z faktami się nie spieram. Tym bardziej, że posługuję ludziom, najczęściej wierzącym już prawie 40 lat. I zauważyłem taką bardzo prostą, podstawową prawdę. Oni szukają ulgi w swoich okolicznościach i ja to rozumiem i współczuję im. Więc przychodzą po pomoc. Ale zwróciłem uwagę. Wiecie, kiedyś starałem się robić za Zbawiciela i prawie kolejka była pod drzwiami mieszkania naszego. I coś wam powiem. Widziałem nieraz manifestacje demoniczne, że ludzie byli uwalniani. Ale po jakimś czasie to wszystko wracało do nich. A nieraz stan był jeszcze gorszy niż przed modlitwą. I ja się zacząłem zastanawiać, Boże, dlaczego tak jest? Widziałem ludzi, którzy jeździli na konferencje uwolnieniowe, nawet co miesiąc, składali świadectwo, byli podekscytowani manifestacjami, nawet swoimi własnymi. Minęło kilka miesięcy i dalej jest to samo. Zastanawiałem się, jak to jest, dlaczego tak jest. Wiecie, w latach 80. widziałem ludzi w tej wspólnocie, już w tej drugiej, w Halleluja, młodych ludzi, którzy w tym przebudzeniu, które przyszło, powiem wam, młodzi ludzie, znaki i cuda były na pstryknięcie. Sam w tym byłem, widziałem to na własne oczy i widziałem, jak ludzie tym posługiwali. Na początku sam myślałem, że to już zawsze tak będzie. A potem zobaczyłem, że to jakby gasło to wszystko. Minęły lata i zauważyłem, że niektórzy, którzy byli liderami, zanegowali, że to w ogóle był Duch Święty. To było dla mnie szokujące, ale taki był fakt. Znam jednego pastora, który prowadził kościół. Dzisiaj jest osobą niewierzących i krytykuje chrześcijaństwo. Powiedział, nie ma Boga, to bzdury są. I myślę sobie, dlaczego tak jest? I pytałem Pana. Widzisz, kiedy widziałem ludzi, kochani, widziałem uzdrowienia na pstryknięcie. Widzieliśmy to z żoną, myślę, że nie tylko z żoną. Widziałem takie rzeczy. Widziałem uzdrowienia, które się zaczynały i potem wszystko wracało. Widziałem uzdrowienia, które się dokonały całkowicie i po jakimś czasie wszystko wróciło do nich. Widziałem też ludzi, którzy przychodzili dziesiątki razy po uzdrowienie i nic się nie stało. Wiecie, zadawałem sobie pytanie, dlaczego? Wszystko, odpowiedź jest tutaj, w Słowie. Widziałem ludzi, którzy mieli pokiereszowaną duszę, przychodzili po pomoc, szukali ulgi i zrozumiałem, kochani, coś. Nie było fundamentu słowa w ich życiu. Były emocje, była krótkotrwała wiara. Niektórzy chcieli najpierw zobaczyć, żeby uwierzyć, albo doświadczyć, żeby uwierzyć. Na, po co mu wtedy wiara? Sprawiedliwy mój, Bóg powiedział, z wiary żyć będzie. Jeśli się cofnie, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. To też jest słowo Boga. Kto to jest sprawiedliwy? W oczach Boga, wiecie, kto jest sprawiedliwy? Kto uwierzył, że to jest słowo Boga, przyjmuje to słowo i stara się według tego słowa żyć. I to Bogu wystarcza. I on powie, to jest mój sprawiedliwy. On wierzy mi. Wierzy w to, co powiedziałem. To jest mój sprawiedliwy. Pierwszym człowiekiem, którego Bóg nazwał sprawiedliwy, wiecie, kto to był? Noe. Bo tam jest napisane, Noe chodził z Bogiem. Wiecie, żeby chodzić z kimś, to trzeba mieć z nim społeczność, amen? Nie możesz chodzić z kimś, nie masz społeczności, to jest iluzja. Więc chodząc z Bogiem, on słuchał Boga, był wykonawcą, to jest mój sprawiedliwy. Następnym człowiekiem, którym Bóg powiedział, to był ojciec wiary. Zawsze jego daje na pierwszym miejscu, bo on jest ojcem wiary. Bóg dał mu obietnicę, po ludzku nie do wypełnienia. Po ludzku niemożliwe, żeby się wypełniła. On chciał pomóc Bogu i do dzisiaj ludzkość ma problem. Amen. Bóg czekał, aż on zrozumiał, aż coś umarło w jego sercu. Prawie umarło. I wtedy Bóg do niego przyszedł i powiedział, wypełnię to. Wtedy jest napisane, uwierzył Panu. To słowo uwierzył Bogu, wiecie co to tak naprawdę, to rozszerzone, to tłumaczy, to jest, oznacza całkowicie bez żadnej wątpliwości zaufał, jakby wskoczył w Boga, stając się z Nim jednością z tym Słowem, czyli jakby utożsamił się ze Słowem, bez żadnej wątpliwości. I Bóg powiedział, poczytał mu to ku usprawiedliwieniu i został nazwany przyjacielem Boga. Czy on widział obietnicę? W duchu widział, w rzeczywistości to jest niemożliwe. Kiedy Jezus głosił słowo, może jeszcze wrócę do tych ludzi z tą duszą. Wiecie, że grzech powoduje chorobę duszy? Kto to wie? Nie mogę podnieść drugiej nogi, bo bym upadł. Kiedyś myślałem, że modlitwa załatwi sprawę. Potem zobaczyłem, że to tak nie działa. Jakub powiedział, przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Przyjmijcie z łagodnością, nie z niechęcią, nie przez zaciśnięte zęby, bo tak trzeba. Nie w buncie, z łagodnością. Przyjmijcie. Gdzie? Nie do głowy, do serca. Niech to słowo tam zamieszka. Ono może, jest napisane. On tu nie jest napisane, jako mi napisał, że ono na pewno zbawi wasze dusze. Ono może zbawić wasze dusze. Wiecie kiedy? Kiedy staniesz się wykonawcą. Inaczej nie. Jak stajesz się wykonawcą słowa? Poprzez wiarę, że wierzysz Bogu. Wierzysz Jego Słowu. Wiecie, kiedy patrzę na życie niektórych wierzących, widzę, że oni tak naprawdę nie znają żywego Jezusa. Często mają taką intelektualną wiedzę. Powiem ci tak, jeśli nie budujesz swojego życia na żywym słowie, na tym słowie, na skalę, czyli na Chrystusie, to potem przychodzi byle co, jakakolwiek okoliczność życiowa, wszystko się wali, ludzie w depresję wpadają. Dlaczego? Nie ma fundamentu. A więc na czym budowali? Nie na prawdzie. Bo to jest prawda. Budowali na piasku. Tam jest, Jezus powiedział, że wichura przyjdzie, na każdy dom uderzy, w każdy dom. Ten, który był zbudowany na piasku, rozsypie się. Ten, który był zbudowany na skale, ostoi się. Widzisz, kiedy masz fundament ustanowiony w swoim jestestwie, fundament prawdy, nie swoich własnych pomysłów, nie swojej własnej teologii, nie swojej doktryny, prawdy, słowa. To coś ci powiem. To na zewnątrz wszystko może się walić. Tam w środku będzie panował Książę Pokoju, halleluja. I nic tego nie zmieni. Nie wiem, czy wiecie, ale chcąc się stać prawdziwym uczniem Chrystusa, coś ci powiem, trzeba zapłacić pewną cenę. Jeśli chcesz być prawdziwym chrześcijaninem, to nie licz na to, że ten świat cię zaakceptuje. Powiem ci, on cię odrzuci. Wiesz dlaczego? Bo duch tego świata nienawidzi prawdziwego chrześcijaństwa. I on robi wszystko, żeby to zniszczyć. Więc jeśli nie ma w tobie ustanowionej prawdy, tego jestestwa, opartego na prawdzie słowa, to przychodzą prześladowania. Człowiek odpuści, bo nie wytrzyma. Ale kiedy wiesz, że wiesz, kim jesteś, to coś ci powiem. Mogą na ciebie pluć, mogą cię obmawiać, krytykować, osądzać. Mogą cię nawet pobić. Diabeł może nawet zabić twoje ciało, ale nigdy nie zabije twojego wewnętrznego człowieka, nowonarodzonego ducha, który jest zakorzeniony w prawdzie, w Chrystusie, w Bogu. Tego nie zniszczy nigdy. Widzę wielu chrześcijan, wielu ludzi w ogóle, ale też wielu wierzących. Oni ciągle nieraz jakieś jarzmo noszą na swoim życiu. To jarzmo ich ciąży na ich życiu, na jakiejś dziedzinie życia. Wiesz, jarzmem może być wszystko to, co związuje, co zniewala, co kontroluje, co ogranicza. Może to być jakakolwiek choroba duszy czy ciała, złe nawyki, jakakolwiek aktywność demoniczna, która okłamuje, okrada, zabija, niszczy. Wiecie, co powiedział, co Bóg mówi w swoim słowie? Dzisiaj rano studiowałem Księgę Ozeasza. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. To jest, ten czwarty rozdział mówi o kapłanach, którzy odrzucili poznanie, czyli objawienie od Boga, objawienie prawdy, i Bóg powiedział, że oni będą osądzeni. Ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem. Zapomnę o twoich dzieciach i tak dalej, i tak dalej. Żyją z ofiar za grzech mojego ludu. Dobrze jest sobie przestudiować tą księgę Ozeasza. Ona czegoś uczy, a z drugiej strony, kochani, Bóg Ojciec poprzez dzieło krzyża uwolnił dla każdego człowieka chodzącego po tej ziemi zbawienie i odkupienie. To jest dostępne. Pokażę, może zanim dojdę do tego świadectwa. Wiecie, ja zawsze szukałem prawdy. Szukałem, dlaczego coś się dzieje, dlaczego coś się nie dzieje, a według mnie powinno się dziać. Często dochodziłem do takiego miejsca, kiedy nie wiedziałem, czego nie wiem. A wiedziałem, że jest prawda, bo kiedy czytam Ewangelię, kiedy Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, ten będzie dokonywać tych samych uczynków, co ja, nawet większe czynić będzie. Powiem wam, mnie to konfrontowało i dzisiaj mnie jeszcze konfrontuje. A więc ja ciągle jestem na drodze, szukam. Ja wiem, gdzie to znaleźć, ale ja muszę się poświęcić też dlatego jeszcze bardziej. Pamiętam taki dzień, kiedy wróciłem ze spotkania na małej grupie. Byłem członkiem małej grupy. Wróciłem do domu. Miałem takie napięcie w sobie, że powiedziałam, tak jak małe dziecko, stanąłem przed Bogiem Ojcem i powiedziałam: Panie, od dzisiaj ja uwierzę Twojemu Słowu i pójdę za Nim. A Ciebie proszę, chroń mnie przed zwiedzeniem. Bałem się tego. Wiecie, skąd przychodził ten lęk? Bo byłem nafaszerowany kłamstwem i religią. Nieprawdą, religią. I zobaczyłem, że religia zabija duchowe życie. Religia okrada człowieka. Religia nie przynosi życia Boga. To żywe słowo przynosi. I na początku to nie była łatwa droga. Wiecie, mnie nazywali fanatykiem, bo zobaczyli, że ja wszystko odnoszę do słowa. Wiecie, ja się dziwiłem. Wiecie, ja kiedy powiem wam, jak kiedyś myślałem, skoro jesteśmy wierzącymi ludźmi, czytamy tą samą Biblię, więc pewne rzeczy są tak oczywiste, że nawet nie trzeba o nich mówić. A potem zobaczyłem, że to nie działa. Więc sobie pomyślałem, no to trzeba przynajmniej raz powiedzieć kazanie. I ja zawsze uważałem, skoro ja powiedziałem raz, to powinno wystarczyć, bo to jest tak oczywiste. I zobaczyłem, że to też nie działa. Powiem wam, byłem zdumiony tym. I zastanawiałem się, gdzie jest problem. To powinno działać, a nie działało. I zobaczyłem, że to jest sprawa serca. Nie głowy, to jest sprawa serca. Ostatnio na tym kanale YouTube jakaś katoliczka napisała prawdopodobnie, że mówi, że pozytywnie się tam, że nie krytykuje katolików, nie krytykuje nikogo, nie chce tak robić. I ja jej odpisałem, że według mnie Kościół Jezusa Chrystusa był, jest i zawsze będzie tylko jeden bez względu na denominację. Bo to nie jest sprawa przynależności do czegoś, to jest sprawa serca. Więc nazywali mnie fanatykiem i chcieli mnie wszyscy sprowadzić do poziomu, na którym oni sami byli, a ja nigdy na to nie pozwoliłem. Bo gdybym pozwolił, większość z was by mnie nie znała. Nie możesz zaprzeć się prawdy. Ja, kochani, pokażę. Ja wierzę, że namaszczenie, które spoczywa na tym słowie, ono zawsze będzie uwolnione dla każdego, kto uwierzy, kto zdecyduje się uwierzyć słowu. Zawsze. Odkryłem, kochani, taką rzecz, że Boża moc jest zawsze uwalniana w odpowiedzi na wiarę człowieka. Chyba że jest słowo wiedzy i poznania, czyli Bóg w suwerenny sposób chce kogoś dotknąć i bez względu na to, czy ten człowiek wierzy, czy nie, to go dotknie. Widziałem takie rzeczy. Ja widziałem na Ukrainie kilkanaście osób z guzami na piersi, szczególnie kobiety. Za pstryknięciem to znikało. Widziałem te rzeczy. Oni sami byli zszokowani, że to się stało tak. Ale to było działanie Boga suwerenne. Bóg tak zdecydował. Ja byłem tylko naczyniem. Ale wierzę, że namaszczenie, które spoczywa na tym słowie, jest wystarczające. Nie zawsze Duch Święty tak działa, prawda? Czy to oznacza, że my mamy coś utracić? Nie. Każdy może przyjąć od Pana. Jakiekolwiek błogosławieństwo tutaj jest, możesz to przyjąć. Dlatego, że to słowo jest namaszczone przez Boga, jest niezmienne. I pokażę coś. Otwórzmy sobie, macie Biblię? 4 Mojżeszowa, 21 rozdział. Ja lubię tą historię i powiem wam dlaczego. Bo z niej się można bardzo wiele nauczyć. Od 4 wiersza. 4 Mojżeszowa, 21, od 4 wiersza. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom. Lecz lud zniecierpliwił się w drodze. Niecierpliwisz się nieraz? Powiem wam coś. Cierpliwość to jest cecha charakteru człowieka, myślę, że bardzo trudna do zdobycia, bo Biblia mówi, że ona przychodzi przez ucisk, czyli jest kształtowana w ucisku człowieka. Czyli jeśli ty się sam nie zajmiesz cierpliwością, to prawdopodobnie miłosierny Ojciec zrobi jedno, wprowadzi cię w takie miejsce, czyli pozwoli na takie miejsce, że będziesz zmuszony czekać, bo nie będziesz mieć wyboru. I wtedy możesz zrobić dwie rzeczy. Zacząć narzekać i krytykować wszystkich naokoła z Bogiem włącznie, albo pójść do rozum po głowie i uniżyć się. Czytamy dalej. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, żebyśmy pomarli na pustyni? Czy nie mamy chleba ani wody? Zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Posłuchajcie mnie. Wiecie, co oni tak naprawdę, co Bóg chciał powiedzieć dzisiaj nam? Zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Oni pogardzili słowem. Jeśli gardzisz prawdą tego słowa, to jest niebezpieczna ścieżka dla ciebie. Bo to słowo jest prawdą, ono jest niezmienne. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, by kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Czy Bóg specjalnie to zrobił? Nie. Bóg zdjął rękę, która ich ochłaniała i pozwolił. Z tego jest taka lekcja, że albo Bóg cię będzie chronił przed diabłem, albo nie. To od ciebie tak naprawdę zależy. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł: zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza: zrób sobie węża, osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Zrobił Mojżesz miedzianego węża, osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Jak myślicie? Wiecie, że wąż, kiedy ugryzie człowieka, wpuszcza jad, prawda? Śmiertelny jad. Łapa zaczyna puchnąć, gorączka przychodzi, idzie taka pręga czerwona, idzie zakażenie i jak dojdzie do serca, to jest do widzenia już po człowieku. Trzeba kopać dół. Bóg to wszystko widział, oni pokutowali, przeprosili, pokutowali przed Bogiem i przed Mojżeszem, bo na Mojżesza narzekali. A co on miał z tym wspólnego? Nic, on był sługą Boga. On robił to, co Bóg mu powiedział i nic więcej. Więc modlił się za lud. Prawdopodobnie wstawiał się za ten lud, żeby go chronił po prostu. I co Bóg zrobił? Zrób sobie węża, osadź go na drzewcu, stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Powiem wam, po ludzku to jest bardzo głupi sposób na przyjęcie uzdrowienia, prawda? Zgadzacie się ze mną? Co ma piernik do wiatraka? Przecież do tego, do takiego uzdrowienia i uwolnienia potrzebna jest boska moc i boska ingerencja. Zgadzacie się ze mną? Przecież tam nie było żadnych lekarstw ani szczepionek. Ten, kto spojrzał i patrzył, zostawał przy zdrowiu. Kto nie umierał? Czego Bóg chciał ich nauczyć? Myślę, że dwóch rzeczy. Żeby nie narzekali na to, co On robi w ich życiu. To jest pierwsza rzecz. Bo jeśli będą narzekać, to furtka dla diabła jest. Ale Bóg jest miłosierny. Więc kiedy po pokucie, bo gdyby nie było pokuty, to oni by tam wszyscy poumierali chyba. Więc po pokucie Bóg dał rozwiązanie. Na czym ono polegało? Musieli uwierzyć w Jego słowo, które zostało przekazane przez Jego sługę Mojżesza. Powiem wam tak, racjonalny umysł mówi tak, to jest głupie. No wyobraźcie sobie, on zrobił tego, odlał tego węża, wsadził go na ten, postawił w obozie i powiedział i przekazał. I mówi, teraz jest wasza kolej. Chcecie żyć? Patrzcie na niego. No ktoś by mógł powiedzieć, Mojżeszu, czyś ty zwariował? Co to ma do rzeczy? O czym ty w ogóle mówisz? Widzicie, ludzie mają własne wyobrażenia, jak Bóg ma zadziałać. Coś wam powiem, Bóg jest Bogiem. I nikt go nie zmusi do tego, żeby on zadziałał tak, jak człowiek chce. Nie licz na to. Bóg jest Bogiem suwerennym i nikt go nie będzie pouczał, co on ma robić, jak ma robić i przez kogo ma robić. Jeśli tak myślisz, to jesteś już na straconej pozycji. Więc nie licz na jego przychylność. Mowy nie ma. Każdy ukąszony, który spojrzy, będzie żył. Wiecie, spróbowałem sobie to wyobrazić. Ktoś musiał uwierzyć. Wiecie, kiedy śmierć zagląda ci w oczy, to coś ci powiem, to zaczynasz wtedy słuchać. To naprawdę zaczynasz słuchać. Nie wszyscy słuchają, to prawda, ale bardzo często to sprawia, że ludzie w końcu zaczynają słuchać. Jeżeli wąż ukąsił człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Wiecie, to jest symbolem, to, że Jezus wziął na siebie, na krzyż, to, co żeśmy mówili miesiąc temu. Podam drugi przykład. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 4 rozdział. I na tym skończymy dzisiaj. Od 45 wiersza. Gdy więc przybył do Galilei, wcześniej Jezus tam był w Samarii i tak dalej. Wiecie, to jest opisana ta historia, nie będziemy już tego czytać. Od 45. Gdy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas święta. Oni bowiem także przybyli na to święto. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, pozycja, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, że Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie, rzecze do niego dworzani, Panie, wstąp, zanim umrze moje dziecię. Dworzanin miał pozycję. Dworzanin mówi, że był na dworze króla. Miał pozycję. Wiecie, ludzie mają nieraz bardzo dużą pozycję i nagle dziecko choruje, prawda? I co mu ta pozycja pomaga? Nic. Rzecze mu Jezus, idź, syn twój żyje. On miał oczekiwanie, że Jezus przyjdzie do niego, do domu. Prosił, by wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Więc on miał oczekiwanie, że Jezus zostawi to wszystko i pójdzie z nim. I powiem wam, tutaj jest pokazane, że to była pewna odległość. Że to nie było, że godzina podróży czy dwie. Co Jezus mówi do niego? Idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i poszedł. Najpierw miał własne wyobrażenia i o to prosił Jezusa. Czy Jezus nie mógł tego zrobić? Mógł, a jednak tego nie zrobił. My, kochani, musimy zrozumieć taką rzecz. Jezus nic nie czynił sam od siebie. On był prowadzony przez Ducha Boga Ojca. On tak z Ojcem był jedno. On sam od siebie nic nie robił. Więc wypowiada do niego słowa, idź, syn twój żyje. W tych słowach jest wyraźnie powiedziane, nie pójdę z tobą. Ktoś by mógł powiedzieć tak, no trudno, odwrócił się i poszedł. I syn był umarł. Jezus powiedział, że Jego słowa są duchem i życiem, tak? Jakim życiem? Życiem Boga. Życie zawsze oddala śmierć. Uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus i odszedł, czyli poszedł do domu. Czy on miał dowód na to, że syn został uzdrowiony? Żadnego. Miał tylko słowo. I nic więcej. Posłuchajcie mnie uważnie, bo to jest ważna rzecz, na którą chcę wam zwrócić uwagę. Bo niektórzy słyszą słowo i chcą natychmiast jakiegoś dowodu. Nie zawsze tak jest. On uwierzył słowo, które mu rzekł Jezus i poszedł. Nie zaczepiał, nie zmuszał Jezusa. Wiedział, prawdopodobnie wiedział, że Jezus nie pójdzie z nim. Wypowiedział tylko słowo. Gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy i oznajmili: chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Zwróćcie uwagę. Tutaj nie nastąpiło natychmiastowe uzdrowienie. Pomimo tego, że Jezus wypowiedział słowo. Wielu ludzi przychodzi po modlitwy, jak nic nie czuje, nic się nie stało. I nic nie otrzymali, i nic nie otrzymają. Oni nie wierzą. Zapytał się więc o godzinę. Wiecie, wczoraj o godzinie 7, więc wyobraźcie sobie, że po tym słowie on wyruszył do domu. To było wczoraj o godzinie 7. Nie sprawdzałem, prawdopodobnie to nie była 7 rano, może to była 19, 7 po południu, więc prawdopodobnie szedł całą noc do domu. I w końcu przyszedł i się pyta. Zapytał się o godzinę, w której mu się polepszyło. Oni powiedzieli: syn twój żyje. Wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Kiedy Jezus wypowiedział słowo, gorączka ustąpiła natychmiast, ale proces uzdrowienia trwał. Ten człowiek nie miał żadnego dowodu na to, miał tylko słowo i nic więcej. Posłuchajcie mnie. Miał czyje słowo? Słowo Jezusa. Słowo Boga i nic więcej. Wiecie, kiedy idziesz przez całą noc i myślisz, czy ten syn będzie żył, czy nie, i nie wiesz tak naprawdę, co zostaniesz. Ale on musiał się uchwycić tego słowa, które usłyszał, bo nic więcej nie miał. Nie miał się czego więcej chwycić. Miał tylko słowo i nic więcej. Jest, kochani, taka zasada. To jest duchowe prawo. Dopóki wierzysz, Bóg będzie działał w twojej sprawie. Przestaniesz wierzyć, skończy się. Dlatego jest pytanie, w co wierzysz? Czy naprawdę wierzysz Bogu? Bez względu na sytuację, w jakiej jesteś, okoliczności. Czy wierzysz? Poznał wtedy ojciec, że była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego: syn twój żyje. Jest napisane, uwierzył on i cały jego dom. Jedno zdarzenie sprawiło, że rodzina uwierzyła. Pomyślcie przez chwilę o tej pierwszej rzeczy. To jest taki fragment, który pokazuje, że Bóg coś przez to chciał nauczyć czegoś swój lud, że Jego słowo musi wam wystarczyć. Bóg powiedział, moje słowo jest wystarczające. Jeśli uwierzycie mojemu słowu, moja moc będzie działać dla was. Jeśli nie uwierzycie, nie będzie działać. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. A więc w wierze jest życie, w niewierze jest śmierć. Pomyśl przez chwilę, czy Bóg nie mógł w inny sposób tam na tej pustyni załatwić sprawę z wężami? Mógł, bo jest Bogiem. Amen? Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Kochani, potrzebujemy zrozumieć taką rzecz. On ma naturę Ojca. On chce nas wychować. On chce nas doprowadzić do takiego miejsca w naszym życiu, na tej ziemi, żeby nasze życie było uzależnione od prawdy Jego Słowa, a nie żebyśmy żyli własnymi pomysłami. Bo to prędzej czy później obraca się przeciwko. Wiecie, ja na przestrzeni tych 40 lat ja widziałem, jak wierzące małżeństwa się rozlatywały. I teraz jest pytanie, dlaczego nie były zbudowane na fundamencie słowa, na prawdzie słowa? Wielu stało się rozbitkami w wierze. Dlaczego? Nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Pomyślcie przez chwilę. Niektórzy mówią tak, nie uwierzę, dopóki nie dotknę, nie poczuję. To po co ci wtedy wiara? Wtedy już nie potrzebujesz wiary. Bóg powiedział, mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ten dworzanin nie miał nic oprócz słowa. On się uchwycił tego jak brzytwy. I Bóg uhonorował to, bo zobaczył, że on wierzy, że nie odpuszcza. Wiecie, co mówi list do Hebrajczyków? Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć po pierwsze, że On istnieje i że On nagradza tych, którzy Go szukają. A po co szukasz? Po to, żeby Go znaleźć. On nie nagradza wszystkich. Możesz powiedzieć tak, to Bóg jest niesprawiedliwy. Nieprawda. Ty nie możesz pouczać Boga, jakim On ma być. I wiecie, do czego to się sprowadza? Jeśli chcesz chodzić z Bogiem i czerpać z Jego błogosławieństw, musisz się wyrzec swoich pomysłów, swoich wyobrażeń i swojej niezależności i niewiary w to słowo. Inaczej błogosławieństwa nie przyjdą. Ale jeśli uwierzysz słowu i zaczniesz według tego żyć, to powiem ci, one cię dopadną w drodze i nie uciekniesz przed nimi. Cokolwiek by to było. Tu jest błogosławieństwo Boga do każdej dziedziny życia, do każdej życiowej sytuacji, do każdej jednej. Jest pytanie, gdzie szukasz? U kogo szukasz? Gdyby to było możliwe, wszystkim bym pomógł. Ale ja nie jestem Bogiem. Chwała Bogu. Dzielę się z wami czymś, bo przez te prawie 40 lat czegoś mi Pan nauczył. I nieraz mówię do ludzi, słyszałem już takie powiedzenie od ludzi, którzy byli w służbie, a pastorze, dla ciebie to jest takie proste, bo to jest proste. Wiecie, dlaczego nie jest proste dla niektórych? Bo oni żyją według własnych pomysłów, według własnych wyobrażeń, według własnych pragnień. I dla nich to nie jest proste. A więc trzeba podjąć decyzję serca. Boże, uwierzę Twojemu Słowu i zacznę, tak jak potrafię dzisiaj, zacznę według Niego żyć. I wtedy przychodzi łaska. Wiecie, bez Bożej łaski ja bym tutaj dzisiaj nie stał. Ja nie jestem doskonałym człowiekiem, ja też nie wiem wszystkiego. Ja ciągle walczę o pewne rzeczy, ale ja widzę prawdę, która jest przede mną. Dążę do niej. Więc pokazuję wam drogę do wolności Kościoła. Co by się stało, gdybyś nie miał obok siebie nikogo, żadnego wierzącego i miałbyś tylko Biblię? Nie miałbyś apteki, nie miałbyś pieniędzy? I co wtedy? Prawdopodobnie naprawdę zacząłbyś się modlić dopiero. Bo nie miałbyś wyboru. Ilu żyje w troskach? Ilu chrześcijan żyje troskami? A co Pan powiedział? Nie troszcie się o nic. Wszelką troskę złóżcie na mnie. Ja mam o was staranie. Więc jeśli nie złożysz troski na Pana, no to przykro mi, to żadna modlitwa ci nie pomoże. Bo ciągle ją będziesz nosić. Możesz o to pościć, modlić się, wierzgać, robić co chcesz. Nic się nie stanie. Bo Bóg powiedział, co masz zrobić, co chcesz, żebyś zrobił z troską. Przyjdź z tym do mnie, złóż to na mnie. A my nieraz tak, nie widzimy odpowiedzi za 5 minut. Mówię, o, Bóg mnie słyszy, nie odpowiedział. Cierpliwość przychodzi przez ucisk. Kościele, czy nauczyliście się czegoś dzisiaj? Nauczyliście się czegoś? Za miesiąc, na następny, to trzecia niedziela miesiąca, jak będzie, wejdziemy w posługę. Jeśli dzisiaj ktoś z was ma taką wiarę, że chce, żeby położyć na niego ręce, jakimś tym, zrobię to. Stanie ci się według twojej wiary, nie mojej. Moja wiara dla mnie zawsze zadziała. Ale nie zawsze będzie działać dla ciebie. Czy to miało sens dla was dzisiaj? Tak? Powiem wam. To ma sens. To ma sens. Dla mnie też. Na koniec. Ja nie wskoczyłem w to miejsce. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ja nie wskoczyłem w to miejsce, w którym dzisiaj jestem. Twoja wiara powinna wzrastać na małych rzeczach. Nie zaczynaj od szczytu. Zacznij od drobnych rzeczy, wierzyć Bogu i ufać Mu. I zobaczyć Jego działanie. A wtedy twoja wiara będzie wzrastać. Jeszcze raz mówię, ja nie wskoczyłem w to miejsce. Pan mnie zaprowadził do tego miejsca poprzez też upadki, próby, nieraz przez ból i cierpienie, nieraz przez łzy. Ale ja nigdy nie zrezygnowałem. Wiecie dlaczego? Bo kiedyś, 30 parę lat temu, prawie 40 lat temu, ja podjąłem decyzję serca, że uwierzę, Boże, Twojemu Słowu i za Nim pójdę. I nigdy tego nie odwołałem. I Bóg to uhonorował. I to honoruje do dzisiaj. I pobłogosławił nie tylko mnie za to. Możesz wrócić może do tego momentu, kiedy ktoś się za ciebie modlił i odpuściłeś czy odpuściłaś. Może ktoś ci wypowiedział słowo od Pana. Jednym uchem weszło, drugim wyszło. Nie mam teraz taki czas, byliśmy na wyjeździe. Jak wiecie, 3 razy do roku wyjeżdżam na taki czas odosobnienia. Mam takiego przyjaciela, pastora w Wiśle. Opowiadał mi historię. Jego zięć w czasie COVID-a był w śpiączce. Umierał. Lekarze powiedzieli, jesteśmy bezradni. Maszyna go. Dużo osób się modliło. Myśmy się modlili też. Kiedyś Duch Święty go poprowadził do takiej modlitwy, że pokazał mu grzechy jego zięcia i zaczął pokutować za niego przed Bogiem. Wiecie, to jest, nieraz jest, ja wiem, że taka rzecz jest możliwa, bo nieraz miałem coś takiego. że też pokutowałem za kogoś, kto nie potrafił pokutować. Bóg położył mi to na sercu i to zrobiłem. I potem widziałem tego owoc. Potem Pan mu pokazał jego córkę, czyli żonę. I pokazał mu, że dla niej jej mąż jest pierwszy, a Jezus drugi. Porozmawiał z córką i powiedział jej to, co zobaczył, to, co Duch Święty mu pokazał. I powiedział wprost, ty potrzebujesz w tym miejscu nawrócenia. Ona to zrozumiała, przyznała, że tak jest. Widzisz, kiedy prawda przemawia, nie możesz przed nią uciec. Zrozumiała to, przeprosiła Pana i od tego momentu on się obudził. Dzisiaj żyje normalnie. Ta cała sytuacja zmieniła relacje też pomiędzy tym zięciem a właśnie tym pastorem, jego żoną. Jego stosunek do teściów bardzo się zmienił, bo on zrozumiał, że gdyby nie modlitwa teścia, odjechałby i nie wiadomo, gdzie by skończył. Nieraz, kochani, Duch Święty może cię pobudzić do takiej modlitwy, pokuty za kogoś. Amen. Na dzisiaj myślę, wystarczy.